Bardzo ciekawy był ten wątek dla mnie. Znaczy,
pasjonujący.
Słucham?
Pasjonujący.
Tak, znaczy pasjonujący jest ten, wszystko to jest pasjonujące, ale wątek piętna, znaczy pochodzenia wiejskiego i pochodzenia w ogóle niskiego, pochodzenia klasowego jako piętna.
Ale też bardzo silny
i się powieści dla dziewcząt jakby to rejestrują, to nieważne czy to się rzeczywiście dzieje, czy to jest kwestia literacka, to po prostu to tam jest, prawda? Co to jakby wskazuje na to, że to pęknięcie tego projektu emancypacyjnego jest po prostu od samego początku, to znaczy jakby nie,
tutaj właśnie
z jednej strony jest ten projekt społeczeństwa bezklasowego, a z drugiej strony mamy w literaturze informację, że to jest, absolutnie on jest nieudany, że on cały czas się nie dokona, że nie dokonało to społeczeństwo.
I tutaj jeszcze może dopowiem, akurat u Jurgi Lewiczowej i jeszcze takiej powieści Natalii Roleczek, Cesia, to akurat zostaje przezwyciężone właśnie taką deklaracją dumy tych bohaterek. W Cesi z kolei to jest powieść z 71, ale w 69 została nagrodzona przez naszą księgarnię, więc musiała powstać wcześniej. Tam z kolei bohaterka właśnie też przymusowo przeniesiona do miasta, tutaj już w ogóle przymusowo decyzją mamy. Planuje jakiś taki, nawet nie, że sama chce wrócić, tylko planuje jakąś taką, organizuje jakąś taką większą grupę, która wróci na wieś i założy tam spółdzielnię. Ona zbiera jakąś koleżankę, która się wychowuje w domu dziecka, tak, jakiegoś chłopca cygańskiego, który sobie też nie może znaleźć miejsca. I oni wszyscy postanawiają, że już teraz się zaczną przygotowywać do tego, że wrócą na wieś i założą tam spółdzielnie, jakieś takie gospodarstwo autarkiczne z tych ich planów się wyłania, bo że oni będą wszystko sami tam właściwie sobie wytwarzać, ewentualnie sprzedawać, jeżeli się znajdzie jakiś nabywca. Także tutaj to jest przepracowane. Natomiast jest taka książka Ludwiki Woźnickiej, Jagoda w mieście, z 68 i potem późna kontynuacja z 81, Jagoda dojrzewa. Jagoda w mieście w ogóle była zekranizowana, taki miniserial się pojawił i tam w ogóle ta kwestia nie jest przepracowana. To znaczy to piętno nadal nad tą Jagodą jeszcze w 81 też ciąży, tak? Ona przyjeżdża do szkoły pielęgniarskiej i odnajduje się w tym zawodzie, odnajduje prestiż tego zawodu. Natomiast cały czas otoczenie, zwłaszcza żona stryja, której ona nie chce nazywać stryjenką, bo uważa, że na to nie zasługuje, ta kobieta cały czas ją piętnuje, tak, przez te kolejne lata. Także bardzo, bardzo to jest silny wątek i właściwie dla tych powieści jeden tam z głównych, jeden z podstawowych.
To jest też kluczowy wątek serialu Daleko od szosy. Dobrze, to teraz oddaję Państwu głos i mam prośbę o zgłaszanie się do głosu i o przedstawianie się.
To może ja zacznę. Katarzyna Chmielewska. Ja mam kilka pytań, od razu może zbiorczo do poszczególnych pań. Jedno jest ogromne i od razu Cię widzę za nie przepraszam. Zdaję sobie sprawę, że to jest pytanie, którego odpowiedź nie można tak wygłosić jakoś bardzo szybko. Po kolei, to teraz tak, do Aleksandry Sekuły. Pisałaś o tym nacjonalizmie i że on daje zakorzenienie wykorzenionym. Przy czym wydaje mi się, że jest tu pewien skok myślowy u Ciebie. Dlaczego to jest kultura szlachecka, krótko mówiąc? Dlaczego ten nacjonalizm musi się pojawić w tej szacie XVII-wiecznej kultury szlacheckiej? Dlaczego akurat XVII-wiecznej kultury? Oczywiście pytanie, dlaczego się nie kiepczy, jest jakoś po części jasne, tak, w tym kontekście, ale jakby wydaje mi się, że jest tu coś więcej. Warto by się było na tym zastanowić. A krótko mówiąc, chodzi o ten status też lepszości. To nie jest tylko jakby połączenie się w pewnej narracji narodowej, ale właśnie ta przynależność do wyższej klasy poprzedniej, taka wyobraźniowa przynależność ma również pewne znaczenie. W każdym razie to jest pytanie. Tak? Być może ta moja próba interpretacji nie jest trafna, ale wydaje mi się, że tu jest coś na rzeczy i warto by się było nad tym zastanowić. I teraz mówiłaś o takich dwóch publicznościach, ile dobrze zrozumiałam oczywiście, tak, że jakby jest ta mniejsza grupa o takim, no powiedzmy sobie jasno, uprzywilejowanym pewnym statusie kulturowym po prostu, jeżeli nie społecznym, która skupia się na tych filmach, powiedzmy, szkoły polskiej, krytycznych i tak dalej, i tak dalej. No i jest ta publiczność, ten masowy widz, który ogląda Krzyżaków pana Wołodyjowskiego. Jakby światy się trochę nie łączą, tak? W tym sensie, że one się wykluczają, ale wydaje mi się, że jakby te światy czasami trudno rozgraniczyć. To znaczy, że one jakby mimo wszystko w znacznej mierze się przenikały, nawet jeżeli ten świat, powiedzmy, wysokiego statusu kulturowego trochę kręcił nosy na tych widzów, którzy biegali na te filmy, o których mówiłaś, ale jakbyśmy się zastanowili nad publicznością lotnej, tak? Jakby mitami, którymi lotna się zajmuje, ale też jakby popularnością tego filmu, jakby rolą, którą odgrywa, w ogóle częścią twórczości Wajdy, ja myślę, że te dwa światy nagle by się nam trochę zjechały. Tak jakby tutaj byłby wielki problem. I nie chodzi po prostu o Wajdę, tylko o pokazanie takiego obszaru, w którym być może te światy nie są aż tak bardzo odrębne, tak? Jakby ten polski los, jak się czyta nawet książki Wernera, no późniejsze już z późnych lat 70., ale też z początku lat 70., to ten polski los, ta kultura szlachecka, która jest cały czas w centrum tego obrabiania, pokazuje, że te światy nie do końca są takie osobne. Tak, że jakby one się jednak w znacznej mierze ze sobą łączą. I teraz tak. To jakby Olu, na razie tyle do ciebie. I do pani profesor Siemińskiej. Kilka też pytań, kilka kwestii. Po pierwsze o ten... Pierwsze to nawet nie jest pytanie, tylko trochę taka uwaga, że jakby zagubienie jako taka narracja dominująca dla całego procesu społecznego emancypacji mnie się wydaje jakby no, nieco ograniczające. Znaczy wydaje mi się, że można by było przytoczyć śmiało dużo więcej narracji wymienić, które ten cały proces dosyć skomplikowany ujmują, a takie jakby poczucie, że człowiek skąd się jest, gdzieś pochodzi i tam się czuje naturalnie, a gdziekolwiek indziej będzie się czuł nienaturalnie, jakby jest jakby taką narracją, która uniemożliwia jakąkolwiek narrację emancypacji i w tym sensie jest też no, specyficznym naturalizmem, tak? Człowiek przynależy do miejsca, w którym jest, czuje się świetnie, a jak się go przeniesie, to on się czuje zagubiony. Jakby wydaje mi się, że jest to bardzo silna taka narracja założona. Druga sprawa to rola Kościoła i religijności, a mianowicie, że to Kościół oswaja te nowe porządki dla ludu, dla tej klasy chłopskiej, podczas gdy, ja mam tutaj statystyki, niestety kończył się komputer prezora Zielińskiego, który podaje za Sławkiem, podczas gdy tak naprawdę na regularne praktyki kościelne to jest 30% w mieście, 40% na wsi.
Teraz.
Nie, w latach 70. żeby było zabawnie. Znaczy podaję tutaj dane statystyczne, nie oczywiście nie mnie dyskutować, czy one są prawdziwe, czy nie, ale jakby niezależnie nawet od tego pola możliwości Kościoła, to znaczy tego kontaktu, czy pola kontaktu, oczywiście można powiedzieć, że jest dużo silniejsze pole symboliczne identyfikacji, która jest mocniejsza niż doraźne praktyki, tak? Czy kulturowej identyfikacji, ale tak czy owak wydaje mi się, że to jakby nie przeceniałabym tej roli translacyjnej Kościoła. Kościół był swoim graczem, grał w tym polu jakby na swoją korzyść, na swoje, jakby po to, żeby wydobyć rozmaite swoje benefity. Zresztą Sławek bardzo ciekawie pokazuje tę rolę Kościoła w latach 70. też później, ale i w latach 60. ona jest charakterystyczna i za czasów kardynała Wyszyńskiego też była charakterystyczna. Jest to gra z władzą na rozmaitych obszarach politycznych i kulturowych, ale o pewne własne interesy, więc jakby tutaj z tą translacją to bym nie przesadzała. I wreszcie to trzecie sformułowanie, że władza stawia barierę, na ile ludziom można pozwolić marzyć, to z drugiej wypowiedzi pani profesor. No więc znowu, wydaje mi się, że to marzenie staje się czymś jakąś taką rzeczą samorzutną i naturalną i władza może je przycinać albo nie przycinać i właśnie je przycina. I mnie się natomiast wydaje, że produkcja marzeń, ich treść, czy też raczej potrzeb konsumpcyjnych, czy właśnie statusu społecznego, które jest z tym związane, jest stricte właśnie produktem społecznych procesów, a nie czymś samorzutnym, co się pojawia, władza próbuje na tym operować, manipulować, wchodzić. Jakby tutaj wchodzą w grę jakby trochę bardziej jakby społeczne zaplecze tego wydarzenia, nie tylko po prostu władzy, która ma represyjny charakter w stosunku do samorzutnych marzeń społecznych. I teraz, Elizo, pytanie dla ciebie. Jak wiążesz te obrazy, o których mówisz, w najprostszy chociażby sposób, z procesami społecznymi? Czy dla ciebie to jest po prostu jakiś obraz właśnie projektów, czy aspiracji, czy marzeń, czy też jest to jakiś ślad procesów, które zachodzą? Mhm. Tak, jakby jak to widzisz?
Już mi chyba kiedyś zadawałaś.
Tak, wiem, w czasie seminarium zadałam ci podobne pytania, a ty się wymieniałaś. Teraz, nie, bo to jest teraz bardzo mogę trudne pytanie.
No, to może zbierzemy jeszcze inne pytania i komentarze i potem na końcu poproszę o odpowiedzi. Dobrze? Możemy to zrobić?
Ja mogę jeszcze zapytać.
Piotr Szumlewicz, bo niektóre osoby znam z nazwiska, więc wymieniam, ale tak proszę o przedstawianie się.
Ja się chciałem spytać o tą produkcję normalności, to znaczy względem czego to jest normalność, właściwie do wszystkich, bo ja mam interpretację trzy. Po pierwsze to na drugi RP i tutaj na przykład awans społeczny chłopów i to, że dla chłopów była to gigantyczna zmiana pod każdym względem, jakby jakakolwiek ta normalność PRL była dla nich czymś, no, zupełnie innego porządku, jest nazwijmy to naturalne, też na przykład analfabetyzm na wsi jeszcze w połowie lat 20 wynosi ponad 30%, tam liczba ich na osobę to jest, że tak powiem, katastrofa i po tym chłopi pod każdym względem awansują w PRL-u i stąd też na przykład są badania dotyczące tego, że powoli jeszcze się poziom akceptacji dla nowego ustroju wśród chłopów radykalnie rośnie bardzo szybko i następuje też laicyzacja, więc tutaj akurat chłopi byli tą grupą, która bardzo w dużym stopniu akceptowała nowy ustrój, robotnicy byli trochę bardziej podzieleni, ale generalnie też. I tutaj można powiedzieć, że dla chłopów ta normalność jest jeden z dwóch punktów odniesienia, czyli drugi RP i wojny. Wojny, która koszmarem jest dla wszystkich i pod względem to produkowanie normalności można mówić o nowym społeczeństwie, po wojnie to dla wszystkich jest nowe. Kończy się po prostu wojna, tak? Więc to jest w ogóle jakiś nowy układ odniesienia. To, co jest być może najciekawsze odnośnie pytania normalność, no to są lata 50., czyli bezpośrednio, bo lata 50. to już jest nowy ustrój i teraz pytanie, na ile produkcja normalności jest w latach 60. do lat 50. I tutaj mam zdanie najciekawsze pytanie, dlatego przepraszam za taką uwagę do profesora Siemieński, zamiast takich antykomunistycznych stereotypów, wydaje mi się, że warto byłoby się przyjrzeć po prostu empirii. Jak się zmieniają różnego rodzaju wskaźniki? Mam tutaj na myśli na przykład, jak chodzi o działalność obywatelską, przynależność do szeroko rozumianych organizacji pozarządowych, mam tutaj na myśli, no nie wiem, różnego rodzaju organizacje kobiece, różnego rodzaju organizacje robotnicze, harcerskie. I tu pytanie, według mojej wiedzy, raczej ta partycypacja obywatelska stopniowo rosła. To by trzeba było sprawdzić, jest dużo na ten temat materiałów i danych. Co do wzorców konsumpcji, podobnie. Są te dane głosów, które mówią, ile spożywało się mleka, masła, mięsa, nawet jest książka Brzostka, trochę antykomunistyczna, ale tych wskaźników tam jest sporo. Interesujące, jak się zmieniały wzorce konsumpcyjne po prostu w poszczególnych grupach. No trzecia sprawa, tutaj to pytanie pani profesor mówiła o tym, że tam telewizorów było mało. No przepraszam, internetu nie było w ogóle, drukarki laserowej nie było w ogóle. No nie twórzmy metodologii na tym poziomie, no bo generalnie, jeżeli porównamy sobie z drugą RP, to akurat chłopi i robotnicy to jest gigantyczny, niespotykany tak naprawdę w historii awans, a tak zwane niedobory pojawiły się przede wszystkim w latach 78-81 i to był ten okres niedoborów, natomiast konsumpcja począwszy od 45 roku non stop rosła, cały czas do 78 roku i później rzeczywiście nastąpiło domknięcie. Moja sugestia już kończę. To jest, wydaje mi się, że jak chodzi o to Ania Zawadzka pytała na początku, ten jakby zwrot ku domowi, że tak powiem, do domu, do prywatności. Nie jestem pewien, też trzeba to sprawdzić, na przykład wskaźniki, nie wiem, właśnie partycypacji obywatelskiej, wzorców rodziny, to też się zmieniało. Po wojnie wiemy, bo w ogóle inna sytuacja, było dużo więcej kobiet niż mężczyzn i rzeczywiście kobiety wchodziły na rynek pracy też pragmatycznie po prostu. Natomiast jak się przyjrzeć wskaźnikowi zatrudnienia kobiet, w latach 60., 70. one były wyższe niż dzisiaj. To nie było wcale tak, że nagle wskaźnik kobiet spadł o 30% wszystkie do domu wróciły. To nieprawda. Nie jest to takie proste. Można, to co nastąpiła zmiana, to jest pewien zwrot ku tradycyjnym zawodom kobiet, ale nie wyjście z rynku pracy. Kobiety były na rynku pracy. Więc wydaje mi się, że tutaj jest dużo bardzo ciekawych pytań empirycznych, to żłobki przedszkola. Nie było powszechnie, w niektórych krajach zachodnich było więcej, ale jednak rosło cały czas i za gołówki, i później za wiele. Więc wydaje mi się, że nastąpił pewne przejście od modelu, który można by nazwać nie, komunistycznym czy socjaldemokratycznym, kiedy za Stalina rzeczywiście ten awans był dosyć masowy, do takiej stabilizacji czegoś, co ja bym nazwał takim kadeckim modelem życia społecznego, bo w gruncie rzeczy w PRL co do modelu to był model kadecki, czyli ten dominujący mąż, który ma wysokie świadczenia i pracę i kobieta, która też pracuje, ale w gorszych stanowiskach, ewentualnie ma bardzo długi urlop macierzyński, zajmuje się dzieckiem. Więc tu mnie najbardziej, bo temat jest bardzo ciekawy, natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że warto by tu przyjrzeć się źródłom po prostu. Jak się zmienia też te konsumpcje, pracy, rodziny.
Ewa,
tak.
Tak,
ja
znaczy, nie widzę
takiego kontekstu historycznego, ale też kontekstu ekonomicznego, który też właśnie jest, jak znasz, mówczy wskaźnik. To znaczy, bo mówię po obniżce, czy w czasie obniżce, po roku, kiedy pojawiły się pewne nadwyżki, pieniędzy na rynku. Możliwe były takie formy, nawet powrót do pewnych, no w cudzysłowie, form kapitalistycznych. Po prostu nagle pojawiła się zgoda na rzemiosło. Tylko rzemiosła było bardzo dużo. To też jest fakt, że po prostu prześledzić roczniki statystyczne. wynikiem takiego poznania, gdzie się okazuje, że tak naprawdę to była też świadoma polityka, że w pewnych dzielnicach istniały pewne braki i po prostu warsztaty rzemieślnicze były w stanie, znaczy jakby pozwalano im na nadrabianie tych braków i zaspokojenie potrzeb. Teraz, czyli dla mnie lata, no, czyli tylko nie dla mnie, ale lata 50. są tutaj bardzo istotne. Ten wzrost konsumpcji, to się zaczęło właśnie w latach 50., w latach 50. Wzrost płac, jakby, no to widać po prostu po kulturze materialnej, no, która jest zawodowo bliższa, czyli po tym otwieraniu się na urządzanie, na nowoczesność, na urządzanie domu, na wystawy, mebli, to się zaczyna właśnie już tuż po obniżce. Teraz lata, jeżeli mamy lata 60., to możemy się zastanowić właśnie, jak wyglądała ta relacja konsumpcji w kinie. A więc z tego, co piszą filmoznawcy, to znaczy dowiedziałam się, że do połowy lat 60. tak naprawdę z grupą, jaką uprzywilejowano materialnie, czyli tymi, którzy mają pewne nadwyżki finansowe, są tylko ci, którzy mogli je zdobyć w sposób nieuczciwy. Dopiero w drugiej połowie lat 60. pojawiają się w kinie, czyli no to już musiało być zjawisko dosyć powszechne, przedstawiciele nie tyle wolnych zawodów, co tych, których będziemy nazywać prywaciarzami. Jeżeli chodzi też o wolne zawody, które były na pewno takimi zawodami statusowymi, pewnego pragnienia statusu, to na przykład lata 50. dawały nieprawdopodobne możliwości zarobkowania, znaczy nieprawdopodobne możliwości bogacenia się. Znaczy w jaki sposób była zorganizowana i ekonomicznie potraktowana ta grupa, nie za duża, ale która na pewno budowała pewne pragnienia konsumpcji, to też wydaje mi się tutaj takim kontekstem dosyć istotnym. I w 60., chyba nie, 5 czy 7 roku, w połowie lat 60. mamy przecież Barei Małżeństwo z rozsądku, musical, ale który się po prostu cieszy nieprawdopodobną popularnością, gdzie mamy warstwę drobnomieszczańską, znaczy no, potraktowaną dosyć parodystycznie. Mamy arystokrację, również parodystycznie, mamy właśnie ten bolero, o którym ja mówię. I właściwie to są jakby gdzieś trzy grupy społeczne, które gdzieś tam punkty wspólne ze sobą znajdują. Więc, ale też popularność tego filmu mówi o tym, że po prostu społeczeństwo, a myślę, że przede wszystkim też społeczeństwo dużych miast, po prostu się w tym filmie gdzieś odnajdywało. Także no, wydaje mi się, że tutaj kontekst ekonomii pieniędzy dosyć jest ważny.
No, żeby o tym nie zapomnieć.
Ktoś jeszcze, proszę bardzo.
Anna, ja mam pytanie do pani profesor Chimińskiej. Powiedziała pani o krewnych za granicą. Rozumiem, że chodzi o krewnych mieszkających na zachodzie. I ja chciałabym zapytać, czy mieszkańcy, mieszkanki PRL mogli z tymi krewnymi korespondować, czy listy takie podlegały cenzurze. I chciałabym też zapytać, czy rodacy nasi deportowani i rodacy deportowani na wschód też mogli z krewnymi mieszkańcami PRL-u korespondować, czy listy takie też podlegały cenzurze.
I tutaj jeszcze, proszę bardzo.
Najpierw,
przepraszam, Kasia, zaczekaj, bo to najpierw się profesor Zieniewicz zgłaszał, to potem ci oddam głos, dobrze, bo jest kolega.
Bo po prostu znalazłam jedno fajne ślubo niedawno, mianowicie ogłoszenie w gazie kobiecej, w gazie codziennej, drugi połowie lat 50., kiedy Poczta Polska się reklamowała, że piszcie do swoich krewnych na zachodzie, żeby przysłali wam paczki. W tej chwili potaniały paczki z zachodu. Więc to zdecydowanie coś takiego. Nie wiem, jak jest.
Proszę Państwa, ja chciałbym o dwóch sprawach, o tym zagubieniu i awansie społecznym, ale z perspektywy mastodonta uczestniczącego w konferencji paleontologów, ponieważ 63-68 to właśnie moja młodość gimnazjalna, a 68 to w pierwszy rok studiów. A więc zenit lat 60. Przeżywany z perspektywy bardzo żywego uczestnika. Wtedy się jeździło autostopem po całej Polsce. I teraz chodźmy o ten problem zagubienia. Otóż pani profesor zauważyła, że z awansu społecznego wynika taki problem zagubienia, który wolałbym uściślić, ponieważ jeżeli chodzi o takie zagubienie, jak powiedzmy dezorientacja w ciemnym lesie, albo poczucie nieprzejrzystości struktury społecznej, w której się znajdujemy, albo poczucie braku perspektyw, to ja myślę, że takiego zagubienia wcale nie miałem. Natomiast jeżeli chodzi o inny rodzaj zagubienia, mianowicie o poczucie nieprzynależności, a to owszem tak, i teraz to poczucie nieprzynależności wiąże się z perspektywą awansu społecznego, który to awans działał bardzo dziwnie. O tym się raczej nie mówi, chociaż są świadectwa literackie. Nocą siedzę przed lustrem, ja w cylindrze, ja boso, a tam w nocy z wesela z nożem w plecach mnie niosą. To chodzi o wiersz Nowaka, który opowiada o tym, że poczucie awansu społecznego z chłopstwa do powiedzmy inteligencji wykorzeniało podwójnie, ponieważ wykorzeniało chłopstwo, natomiast dawało poczucie głęboko frustrującej nieprzynależności do tej krakowskiej inteligencji, od której dzieliło tych ludzi z awansu społecznego, a myślę o mojej grupie studenckiej, której mógłbym pokazać, gdzie kto siedział i jak słyszało się różnice w słownictwie, w doborze znajomych, w krewnych za granicą, w płytach przywożonych, prawda, to są tysiące spraw. Otóż z tego awansu, który jest nie tyle zagubieniem, ile poczuciem nieprzynależności, wynika pewnie to, że jak się podróżowało po Polsce i oglądało film Krzyżacy i trzeba było sobie powiedzieć, gdzie właściwie przynależymy, to poczucie przynależności do historii zdarzeniowej zastępowało w jakimś sensie, czyli ten nacjonalizm czy narodowość, nie jest to użytkowa nacjonalizm, to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o poczucie narodowości. Ono zastępowało tradycyjne poczucie przynależności klasowej, warstwowej, etnicznej czy nawet terytorialnej, ponieważ z tego byliśmy wyrzuceni, a jednocześnie zachodził ten proces produkcji normalności. To znaczy, propaganda PRL-u pod koniec lat 50. zdecydowanie odchodziła od wzorów stalinowskich czy socrealistycznych, nie bardzo wiedząc, w którym kierunku odchodzić, i robiąc takie koncesje na rzecz normalności kolorowo-poduszkowej, stabilizacyjnej, radiotelewizorowej, nowej ciuszki, prawda? Ale oczywiście po staremu jeszcze wszystko było socrealistyczne i niebieskie trampki z białą gumą zamiast brązowych, które były wszędzie produkowane, też funkcjonowały jako jeszcze symbol, prawda, statusu. Więc mnie się wydaje, że te dwie rzeczy nakładają się na siebie. Poczucie nieprzynależności i gorączkowe pragnienie tej przynależności. To robi prywatność. Myśmy się strasznie starali znaleźć poczucie prywatności, odbudować je sobie jako przynależność i działał taki mechanizm, który można odczytać w powieściach Chłaski z lat 60. Mianowicie w tych powieściach historie czy tragedie wydumane są ważniejsze od tragedii rzeczywistych, których nie było. W działalności w realności bezzdarzeniowej zrobienie tragedii z tego, że się nie może przestać pić w siódmy dzień tygodnia, albo pozy na niewinnych czarodziejów, egzystencjalna dramaturgia Zbyszka Cybulskiego w czarnych okularach. To wszystko funkcjonowało jako znaki prywatności i zastępowało w jakimś sensie przedmioty, warstwowość, klasowość, bo z tego byliśmy w jakimś sensie wykorzenieni. I tutaj ja tylko o tym chciałem, że to zagubienie ma inny wymiar niż dezorientacja. Ono ma wymiar alienacji właściwie, prawda, nieprzynależności. I oczywiście awans społeczny, a ta pani, która, to z Musielowicz, tak? Ta dziewczyna, która chodzi po sedecie i mówi, że...
Jurgielewiczowa.
Co? No,
Irena Jurgielewiczowa.
Tak, no właśnie, to jest takie prawda, typowe, że cała realność jest jakby na niby, ponieważ nie przynależymy nigdzie naprawdę, bo tysiące mechanizmów albo nas wykorzenia, albo nam nie pozwala się wkorzenić.
Chciałabym już oddać teraz głos panelistkom w celu odpowiedzi na pytania, podsumowania i będziemy kończyć. Też powiem, że mamy poczęstunek po spotkaniu, także zachęcam do pozostania. I też proszę o dosyć zdyscyplinowane wypowiedzi, bo już jest po 20, jak musimy też
budynek.
Aha, tak. I jeszcze mam przypomnieć, że kolejny panel z cyklu PRL na Zakręcie odbędzie się 17 grudnia. 18 jest tutaj drobna.
17 lub 18.
17 to jest czwartek, czy 17 jest czwartek? Czwartek 18 i czwartek.
To znaczy, że 18 grudnia i szczegółowe informacje będziemy dostępnymi nam kanałami wysyłać, także prosimy o orientowanie się. I Ola, od ciebie myślę, że zaczniemy. Doktor Aleksander Sikor.
To chciałam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten wzorzec jest szlachecki. Więc myślę, że po prostu jest to, wynika to z sięgnięcia do Sienkiewicza, tak, jako do czarodzieja naszej pop świadomości, tak, o czym pisał Gombrowicz. I myślę, że to dlatego jest to ta szlacheckość, ale chciałam zauważyć, że zaczęto bardzo ostrożnie, dlatego że Krzyżacy to jest jednak wiek XV i ta kultura materialna tutaj jest bardzo skromna i to jest pokazane, znaczy prostota tego życia w jakiejś takiej właściwie, nie wiem, grupie chat ogrodzonych, prawda, gdzie mieszka Juran ze Spychowa, to jest taka no, prostota wiejska i to jest podkreślone. Natomiast zupełnie nierealistyczna jest ta warstwa barwna. Po prostu te stroje w tych chatach wiejskich są tak barwne, że po prostu no, budzi to uśmiech, naprawdę. Bardzo polecam, żeby to zobaczyć, bo to jest po prostu nieprawdopodobne. Tak widać, że ten film miał być tak kolorowy, po prostu tak kolorowy, żeby było pokazać kolorowość. Myślę, że jeśli chodzi o statut lepszości, to tak, oczywiście chodzi o status lepszości i w Polsce po prostu jest to statut lepszości pana wobec chłopa i jakby to nie trzeba tego wyjaśniać dlaczego i jest na tym, jest szereg publikacji na ten temat, jak bardzo trudno jest nam z tego wyjść. Natomiast chciałam zauważyć, że zaczęto bardzo z ostrożna, to znaczy zanim doszło do właśnie Wody Joskiego i potopu, no to jest takie pokazanie, że w zasadzie ta szlachta zagrodowa to była taka prawie jak chłopstwo, a chłopstwo to my wszyscy, my tak z tych pól takich poziomych, nie z tych okropnych zamków murowanych, które są takie nieprzytulne i mieszkają tam okropni ludzie. Jeśli chodzi o łączność światów, to tak, oczywiście te światy się przenikają. Mówiłaś o Lotnej i o jej popularności, tak? Jeśli chodzi o Wajdę, to znaczy tak, te światy się przenikają. Jest też jeszcze jedna rzecz, to znaczy ja myślę, że krytycy nie piszą za dużo o tych popularnych bardzo filmach, ale oni je na pewno podglądali. I na pewno musieli trochę te fascynacje podzielać. Ale mieli też jakby swój świat. Nie angażowali się może tak w to tak bardzo, znaczy nie musiało im to niczego zastępować. Tak jak tutaj pan mówił o tym. Że ta opowieść, ten komiks, ta bajkowość wypełniała pewną pustkę. To jeśli chodzi jeśli chodzi o Wajdę, to jeszcze jest jedna rzecz zabawna. To znaczy Wajda tuż po ukazaniu się Krzyżaków, potem już nie wracał do tego, ale miał taką wypowiedź, że płakał, ubolewał, powiedział, że tym jednymi Krzyżakami została przekreślona cała szkoła polska. No i właściwie nie wiadomo do końca, o co mu chodzi. Zaraz potem zrobił swoje popioły, które miały doskonałą prasę i jakby ten. Natomiast wydaje mi się, że chodzi mu o tę popularność. Nad tym płakał. Że tym kolorem wszystko zostało unicestwione, co chciała wypracować Szkoła Polska. Jeśli chodzi o normalność względem czego, to nie wiem, czy to było pytanie takie ogólne, to wydaje mi się, że tak, że myślę, że dominuje normalność względem wojny. Bo myślę, że lata 60. to jest naprawdę ten moment, kiedy po prostu poza tym, że trzeba było nakarmić, o czym mówiłam, po prostu ludzi, to jeszcze jest jedna rzecz, że lata 60. to jest dojście do dorosłości pierwszego pokolenia urodzonego po wojnie. To jest bardzo ważne. Więc to są ludzie, którzy jeszcze analizują jakąś wojnę, ale nie chcą nią żyć, tak? Znaczy jakby to jest bardzo duża zmiana, więc myślę, że ta normalność jest generalnie względem wojny. Przede wszystkim. Jeśli chodzi o to, o czym mówiłam, to znaczy o to wejście tej sarmackości jako wejście sarmackości pod strzechy, to jest znowu względem, zaczyna się coś takiego, jak wprowadzanie tych wątków drugiej RP jako jakiegoś wzorca. Ale to jest jakby takie cząstkowe i w paru punktach. Więcej nie zanotowałam nic, co jest do mnie. Dziękuję.
Ja bardzo dziękuję tutaj za liczne uwagi i to, co chciałam powiedzieć, że pewna terminologia, od czego zresztą zaczęłam, która jest dzisiaj używana i jakby wiemy, co znaczą te terminy, jak indywidualizm, który łączymy z postmaterializmem, postmodernistycznym społeczeństwem, ponowoczesnością i tak dalej. Oczywiście w tamtej sytuacji to w ogóle, jak to się mówi, nie to. To znaczy problem był nietkwienia w więziach społecznych, w sieci społecznej, używając terminu Castelsa. Ale to był ten właśnie inny problem i tu jeżeli możemy mówić tak, po wojnie ci ludzie przyjeżdżają do miasta, czy są nakłaniani, nie pod bronią, tylko sugeruje im się miraże miasta. I jeżeli niektórzy z Państwa znają tę literaturę dotyczącą wczesnej industrializacji, to co się działo w hotelach robotniczych, to poczucie dziewcząt i chłopców, że można wszystko robić, one w ciąży, topione noworodki, prawda, w wapiennikach, oni posądzani o gwałt. Gdyby to byli przedtem normalni chłopcy i normalne dziewczęta, to ta zmiana obyczajowości wynikała z poczucia braku kontroli. Czy to się zmieniało? Oczywiście, że to się potem zmieniało, ale gdy ja robiłam badania w Nowej Hucie w latach 60. do mojej pracy doktorskiej, to na przykład dystans 12 kilometrów dzielący centrum Nowej Huty od Krakowa, gdy istniał tramwaj od początku, bo ideol politycznym celem było połączenie Nowej Huty z Krakowem, by Kraków był pod Nową Hutą. Pan profesor to pamięta, prawda? Okazywało się, że ludzie ci nie jeżdżą do Krakowa. Nie dlatego, że co przecież Kraków miał kina, teatry zagospodarowane, bardziej sklepy, infrastrukturę. Oni uważali, że to nie jest ich, że jest to dla nich obce. W związku z tym niechętnie tam jechali. I vice versa, mieszkańcy Krakowa nie jeździli do Nowej Huty, chociaż szła informacja, że w sklepach Nowej Huty można coś kupić. Czyli to poczucie nieprzynależności, tego dystansu psychologicznego, który nie ma wiele wspólnego z dystansem geograficznym, prawda, mierzonym w ten sposób. Co innego była sytuacja już, prawda, studentów pochodzenia chłopskiego. Tu już były inny sposób myślenia, chociaż też zwłaszcza Kraków był bardzo hermetycznym środowiskiem o bardzo zróżnicowanych grupach, które wewnętrznie się trzymały. Ten, kto nie znał, nie był w środku tego, w ogóle nie miał kodu, żeby to odczytać, bo tego tak na ulicy nie było widać. I prawda, to z tego sobie trzeba zdawać sprawę, że to było zderzenie pewnych grup społecznych, które przetrwały, z nowymi, które wchodziły. I oczywiście w przypadku tych, którzy się uczyli i studiujący, nie było tego typu sytuacji, jakie były na tych polach nowych budów socjalizmu, to się tak nazywa. Czyli czy to owocuje, czy przynależność, tutaj pan podniósł problem, przynależność do różnych organizacji, czy wykształciła postawy obywatelskie? Nie, nie wykształciła. Są liczby, te liczby ja tu mam, mogę państwu przeczytać, bo wszystkie je spisywałam dla różnych okazji. Nie, nie wykształciła, ponieważ nie było miejsca na aktywność oddolną, to co z angielska się nazywa grassroots initiative, prawda? Takie, i to było zabronione. To nie mogło powstawać. Szereg organizacji, ja jako dziecko pamiętam rozmowy dorosłych, gdy szereg organizacji przedwojennych zostało po prostu zlikwidowane, zabroniono im działać. Stąd powstał problem budowy społeczeństwa obywatelskiego znacznie później u nas, prawda? Ponieważ była przepaść. Czy ja zresztą kiedyś wdałam się w dyskusję, mówiąc, że koła gospodyń wiejskich pełniły ważną, pożyteczną rolę. Tak. Uczyły, że należy myć ręce, że należy, jak należy karmić niemowlęta. To było wszystko niezwykle ważne. Ale ono nie uczyło podmiotowości obywateli. O tym mówię, działania mogły być w ramach tego, co władza uważała, że dopuszcza. Stąd przecież znacznie później sprawa szkół społecznych, no, prawda, Solidarności, wcześniej opozycji i tak dalej. Czy ja uważam, że Kościół nie kierował się swoimi interesami? Tak skracając pani pytanie. Oczywiście uważam, że Kościół kierował się własnymi interesami, tylko że są takie okresy, gdy interesy Kościoła przybliżają się do interesów społecznych, bo gdy Kościół nie wyrażał zgody na tworzenie spółdzielni produkcyjnych, Kościół chciał dostać poparcie. Poparcie mógł dostać od chłopów. Chłopi nie chcieli spółdzielni produkcyjnych, prawda? Przecież w 1956 roku spółdzielnie produkcyjne zawiązane wcześniej rozwiązano pod presją, którą Kościół wywarł. On chciał, rozumiecie państwo, nieraz interesy różnych instytucji i grup społecznych mogą iść i wzmacniać się wzajemnie. I to dla mnie to nie ulega wątpliwości. Gdy oczywiście są okresy, gdy te interesy są całkowicie rozbieżne. Czy ile osób chodzi do kościoła? No to są różne statystyki na ten temat, badania socjologiczne, które były prowadzone od lat 60. Tych ludzi do kościoła chodziło dużo więcej.
Jak służę źródłami, profesor Zieliński?
Nie, no na pewno.
Różne lata 2003.
2003 pani ma, a ja mówię o dużo wcześniejszych, bo wiadomo, że teraz spada liczba osób chodzących do kościoła, bo kościół nie jest postrzegany przez jakąś część społeczeństwa jako instytucja, która działa na rzecz obywateli. Przez jednych tak, przez innych nie, prawda? Natomiast jeżeli mówimy o tamtym okresie i mówimy o rytualnym katolicyzmie, taki termin istnieje, to na wsi nie pójście do kościoła było zauważane. czy on się tam modlił, czy myślał, co zrobi sąsiadowi dobrego czy złego, to już była jego indywidualna sprawa, to co miał w głowie, ale to było po prostu ważne. Czy chłopi akceptowali ten awans? Na pewno wiele ludzi postrzegało jako akceptowało, ale do momentu, gdy zaczęto oferować, czy był nacisk na tworzenie spółdzień produkcyjnych. Ludzie nie chcieli, to jest mój telefon, no przestanie kiedyś dzwonić ostatecznie. Nie zdołałam go po prostu wyciszyć. Czyli opór przeciwko w nowej władzy był silny, bo był silny przeciw spółdzielniom produkcyjnym. Poczucie własności ziemi było niezwykle ważne dla chłopa. To była też tradycja historyczna pewna. Jeżeli tutaj pani, tu była mowa, czyli to chodziło o akceptację ustroju, chłopi potem nie akceptowali. Jeżeli chodzi o sytuację dostępu do dóbr, państwo może pamiętają, że była walka o handel. Wtedy, gdy na początku po wojnie było jakoś dostępne jedzenie, potem przejmowała to wszystko władza, prawda, scentralizowana, to były przecież do miary na wsi, do obowiązkowe dostawy na rzecz miasta i tej żywności nie było wcale za dużo, były kartki, ale być może państwo już z perspektywy wielu lat widzą to inaczej, że było dobrze i miło, chociaż nie było dobrze i nie było miło. Jeżeli chodzi o połowę lat 50. Owszem, jest to otwarcie na drobną wytwórczość, na rzemiosło, to nie ulega wątpliwości. No i mamy te prywatne gospodarstwa, my i Jugosławia, ale Jugosławia, jak wiadomo, zerwała ze Związkiem Radzieckim w 1948 roku. Co było ważne, o czym tutaj państwo, i potem ten dostęp, jest taka praca bardzo dobra Hankisza, socjologa węgierskiego, napisana ileś lat temu, że dobrami manipulowano dostępem do dóbr. Czy zapotrzebowanie jest procesem całkowicie spontanicznym? My przecież dziś też wiemy, że aspiracjami konsumpcyjnymi się steruje. Po to, żeby człowiek uznał, że mieszkanie poniżej 100 metrów kwadratowych to jest dziupla, to jest kwestia propagandy przecież określonej na rzecz stworzenia nowych potrzeb. Potrzeby są nie tak zupełnie tworzone spontanicznie, prawda? Czyli w tamtym okresie był problem i stąd nazwa małej stabilizacji, że mieszkanie na 3 osoby, 38 metrów kwadratowych, to jest szczęście. To nie jest i stąd wiadomo dzisiaj, gdy my piszemy o mieszkalnictwie, piszemy, że od początku mamy do czynienia z, to się overcrowded po angielsku nazywa, za dużą liczbą ludzi w momencie zasiedlania mieszkań. A to, prawda, nie wolno było więcej. Czyli tu są, to, że się czekało 30 lat na mieszkanie, to nie jest mój wymysł, tylko to może dziadkowie, rodzice państwa potwierdzą, że czekali na mieszkania tyle lat. Więc 30 lat, wiele osób tyle czekało, jeżeli ja mówię o dużych miastach, o Warszawie.
I,
proszę?
Dwa razy tyle mieszkań budowano do dzisiaj.
Ja proponuję przy tą dyskusji.
Ale jest to tak, że były ogromne potrzeby, bo przecież ta ludność ze wsi migrowała do miasta. Ona gdzieś musiała mieszkać.
Ale w Warszawie był bardziej.
Tak.
Bo na 60-70 to 30 lat w Warszawie miał się mieszkanie.
Jeżeli chciał, tak, jeżeli kupował, prawda, były lokatorskie, komunalne. Także chcę powiedzieć, to jest moja konkluzja, że mieszkania nie były łatwo dostępne w latach 60. i 70., że ogromne migracje ze wsi do miasta, o których tutaj rozmawialiśmy, było wyzwaniem, ponieważ trzeba było budować mieszkania, żeby ci ludzie mieli gdzie mieszkać, prawda? Nie mówiąc o tym, że infrastruktura pewnej części miast w ogóle została zniszczona w czasie wojny.
Bardzo pana proszę, już
60.
Proszę bardzo, halo, proszę pana.
No jeżeli chodzi...
Halo, proszę pana, o, dziękuję, że zwrócił pana mnie uwagę. Mam prośbę o to, żebyśmy teraz nie dyskutowali, tylko po spotkaniu.
Pani czyli już... Czyli... Nie, ja nie mówię o roku 2000.
Ten tłum ludzi 50 lat zamieszkał w 80 latach. Ci, co 60 i 90 mieszkali, a ci, co 90 przenieśli, to 200.
Nie, do tego, znaczy są, jeżeli dziś patrzymy...
Nie. To jest bardzo skrajna średnia, to pytanie.
Proszę pana, była pewna, mamy do dzisiaj sytuację mieszkań przeludniowych.
Dobrze, chciałabym oddać Elizie Szybowicz.
Dobrze, już w takim razie ja kończę, bo widzę, że jak to się mówi, perspektywa widzenia przeszłości jest bardzo różna w zależności od wieku osób dyskutujących i dostępnych źródeł. Kropka. Już.
Tak, bardzo się Eliza, przepraszam, że...
Ja właściwie się ucieszyłam, bo...
ogarnąć sytuację.
Ja właściwie się ucieszyłam, bo to pytanie jest trudne, ale też myślę, że powinna to wreszcie śmiało powiedzieć, że tak, ten projekt miał związek z zmianami społecznymi, nie przestając być jednocześnie projektem. Nie wiem, bo nie byłby tak trafny, tak? Znaczy z naszego emancypacyjnego punktu widzenia dzisiejszego nie dałoby się go tak pozytywnie ocenić, gdyby nie miał tak związku z tym, co się działo rzeczywiście. Ze zmianami społecznymi. Także nie wiem, pewnie znowu jest to wykrętna odpowiedź, tak? Miał związek, a był jednocześnie projektem. No.
Tyle? Czy jeszcze?
Tyle.
Bardzo dziękuję. Tym sposobem dobrnęliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszam na kawę, herbatę, kanapki i ciastka, które stoją za drzwiami. I bardzo dziękuję.
Dziękuję.